145 motocykli było, Bary. To już po prostu niemal rekord.
No ten spot to jest dla mnie takie fenomenalne zjawisko. To pokazuje znów, że systematyczność, po drugie systematyczność i po trzecie systematyczność. Zobacz, to, że my to robimy co czwartek, spowodowało, że ludzie już wiedzą, że w czwartek o 19 spotkają tam innych motocyklistów, będzie można się, wiesz, napić, zjeść, pogadać. Tak, fajnie spędzić czas.
Szkoda tylko, że to już był ostatni spot. Mamy nadzieję, że spotkamy się z Wami, czytelnikami i słuchaczami podcastu też w przyszłym roku, podczas operacji Lato. A tymczasem się może przywitamy, bo dzisiaj nietypowo jest ze mną Bary. Czyli cześć, z tej strony Raf.
I Bary, cześć, dzień dobry.
Podcast o motocyklach na luzie.
Mieliśmy teraz tydzień Harley'a Davidsona i dostaliśmy trzy motocykle, z których dwa są z zupełnie nowego świata Harley'a Davidsona, a jeden to jest reprezentant tak zwanej starej szkoły. Który z nich, Bary, ci się najbardziej podobał jakby?
Jak się pewnie domyślasz, Breakout, czyli ta stara szkoła Harley ociekających chromami z
motocykl,
wielką oponą.
Który, dzięki któremu odzyskałeś szacunek do marki, tak?
Tak, bo straciłem ją przez Nightstera, ochrzciliśmy go Nightmarem. Motocykl po prostu kompletnie nie dla mnie, natomiast Breakout, wiesz, no ta 240 opona z tyłu, ten walec.
Breakout kompletnie nie dla mnie.
A to by się nie spodobał znowu. Nie, no Breakout dla mnie jest naprawdę fajnym motocyklem, jest po prostu takim klasycznym power cruiserem, jakie ja wciąż lubię. Ale wiesz, z tym Nightsterem, w ogóle to jest taka historia, ja mam wrażenie, że ten tydzień Harley'a znów przypomniał mi o tym, co jest najważniejsze w naszej robocie, czyli nie pokazywanie, czy motocykl jest zły, czy dobry, tylko takie zastanawianie się i szukanie, dla kogo ten motocykl będzie dobry.
No tak, tak.
Wiesz, to wczoraj spotkaliśmy człowieka, który przyjechał na Nightsterze na spot i on wcale nie twierdzi, że to nie jest odpowiedni dla niego.
Prywatnym, rozumiem.
Prywatnym. On kupił go i jest z niego bardzo zadowolony, tak? Gdzie my po pierwszych jazdach tak jakoś nie wiedzieliśmy za bardzo, do czego jest ten Nightster, nie? Ja kompletnie nie czułem tego motocykla.
Ja byłem na prezentacji w Hiszpanii. Był Nightster i był Lowrider ST. I pamiętam, że ten Nightster, jakby moje pierwsze wrażenie było takie, że kurde, taki trochę plastik, nie? Że taki, no nic specjalnego. Nie? Natomiast no, oczywiście na dojazdówce do tej kluczowej drogi, po której mieliśmy jeździć, no to taki był taki sobie, no nic tam specjalnego, mułowaty trochę w dole, wyżej się troszeczkę tam już coś ciekawego zaczynało dziać. Natomiast dopiero jak wjechaliśmy na tą taką krętą drogę tam w okolicach Almerii, to ten motocykl pokazał jakby swoje oblicze, że to jest taki niby cruiser mały, ale z drugiej strony to nie jest klasa na przykład tej Hondy CMX, tak? Czyli to się nazywa Rebel. To jest motocykl, którym da się jeździć bardzo szybko, dynamicznie.
To jest fajnie prowadzący się Harley.
Tak, fajnie zakręca w ogóle. To taki ja dlatego sobie gdzieś w głowie zakodowałem wtedy po tej prezentacji, że jest to taki naked bardziej. On tylko ma formę. W dresie jest takim trochę udającym Harley'a.
Natomiast 89 koni, jakieś 220 kg. No to są takie parametry, jak to najkiedyś średniej klasy
taki,
pojemnościowej.
No, taki właśnie o to chodzi, nie?
No wiesz, on by się wybronił tymi cechami, tylko no i tu się pojawia ten ostatni element, mianowicie cena tego motocykla. On jest potwornie drogi po prostu.
No tak, no cena tutaj kompletnie już dyskwalifikuje go moim zdaniem, dlatego że on jest za drogi o co najmniej 20 tysięcy, bo on kosztuje 20 tysięcy euro, więc to jest mniej więcej 80 parę tysięcy.
No właśnie, jak spojrzysz teraz na listę motocykli, które możesz mieć za
no
80
jak
parę
mieć
tysięcy,
fajnego
no to
Nakeda,
stary.
No to sobie kupujesz, nie wiem, Suzuki GSX-8S też masz fajnego Nakeda i dużo taniej.
I ile jeszcze dodatkowo zaoszczędzisz? Prawie no. Byś sobie dwa kupił. No.
Więc jakby moja konkluzja, jeśli chodzi o Nightstera, jest taka, że no to nie jest na nasz rynek motocykl przez to, że jest taka cena. Pewnie znajdzie swoich jakby takich amatorów z tego względu, że no ma takie cechy, które mogą się podobać. Jeżeli ktoś, powiedzmy, nie szuka w Harley'u, tym Harley'u, Nightsterze, nie szuka Harley'a, czyli Gulgotu, albo Prestiżu, albo ani też nie szuka jakichś super osiągów, ale po prostu chce sobie dynamicznie jeździć w miarę dobrym stylu, no to myślę, że będzie zadowolony. No,
bo chcesz powiedzieć, że to jest motocykl nie dla motocyklistów po prostu.
No nie, bez przesady, bo to jest też tak, że z Nightsterem jest taki problem, że jak sobie tak pomyślisz, że na przykład chciałbyś sobie kupić taki motocykl, który wygląda w miarę klasycznie, prawda? I powiedzmy ma tam około właśnie 90 koni w tej klasie, tak żeby rozsądnie jeździł, Miał jakieś tam nowoczesne systemy, kontrolę trakcji, coś takiego. No to ciężko znaleźć teraz taki motocykl. No, powiedzmy już, jak nie ma tego Nightstera, no to Japończycy już nie robią. No Honda tej CMX nie liczę, bo to jest no, jednak inny zupełnie sprzęt.
No może to jest rzeczywiście szukanie jakiejś tam luki rynkowej. No, wiesz, ja się do niego zraziłem przez te kilka takich elementów dziwnych, nie? Typu ten limiter, że sobie nie możesz tam przegazówki zrobić na
możesz,
na biegu.
Możesz,
no musisz bić bieg i wcisnąć sprzęgło, nie? Ten zbiornik pod siedzeniem, no... Okej, ja rozumiem, po co oni to zrobili. Chcieli go po prostu lepiej wyważyć, obniżyć środek ciężkości. No i rzeczywiście efekt jest osiągnięty. No on na tych wąskich oponkach się fajnie prowadzi, fajnie skręca i... Ja to jak najbardziej rozumiem. Ale wiesz co, ja mam wrażenie, że my za dużo czasu poświęcamy Nightsterowi, który nam się chyba z tej całej trójki, którą testowaliśmy, spodobał najmniej. Nam,
tak,
osobiście.
Powinniśmy o nim mówić w środku i wtedy byśmy tam... Byśmy
no mogli. Właśnie, a tak zaczęliśmy od niego i tutaj...
Nie daj Boże, Piotrek, przesłuchaj.
Zostawmy w takim razie tego breakouta, wiesz, na sam koniec, bo... I nim się pozachwycamy później. Natomiast...
Ja nie będę się breakoutem zachwycał.
To ja będę.
Może troszkę, może...
W środek wrzućmy Pan Amerykę, bo to też jest zjawisko, wiesz, w świecie harlejowym motocykl typu adventure, turystyczny, z taką pozycją zupełnie, no to jest
kompletnie nowego. Ale w Budapeszcie było ich dużo. To byłem zdziwiony, bo wydawało mi się, że ten Harley no, taki był niby dobry, ale że jakby środowisko go nie przyjmie, a tymczasem w Budapeszcie, i to nie mówię o tym, powiedzmy, kadrze organizacyjnej tej imprezy, tylko mówię o ludziach, którzy przyjeżdżali. To dużo było takich kamizelarzy normalnie na Pan Amerykę.
Bo są ludzie, którzy pokochali Pan Amerykę i ja byłem zdziwiony, jak u siebie, chyba puściłem na moim Instagramie, na Barymoto. Jakąś taką krótką, że ojej, jak gorąco na nim, jak on tutaj bucha gorącem i ciepłem i w ogóle, jak się parzy, nie? I tam ze dwie dostałem wiadomości po tym Insta Stories w reakcji, że to, jaki to jest cudowny motocykl, to jest mój motocykl marzeń najlepszy, przejechałem się ostatnio, jestem zachwycony, nie? I ludzie się nim jarają, ja początkowo nie rozumiałem dlaczego, bo myślałem sobie, no,
ja
no,
też nie, no.
Motocykl do wszystkiego i do niczego, ale to trzeba mu przyznać, to, że rzeczywiście pojawia się tam kilka takich rozwiązań nowych, które nie są, wiesz, jeden do jednego kopiowane z innych motocykli na rynku, tylko na przykład to, że on się obniża, kiedy się zatrzymujesz automatycznie,
tak,
nie? Czyli dla osób nie... To jest fenomenalne rozwiązanie.
A przy tym no. To też jest, bo ja mi się wydawało, Jezu, to bzdura, po co taki system robić? No, siedzenie się obniża i w ogóle. Ale okazuje się, że to jest taki system, który działa prawie niezauważalnie. To znaczy, on działa, korzystasz z jego tych benefitów, które ci daje, natomiast nie czujesz w ogóle tego działania. Jedynie jak odpalasz, no to on tam się pompuje, czujesz, pracuje to zawieszenie. Ale w trakcie jazdy ja sobie robiłem taki eksperyment, zresztą Piotrek też go robił, bo nie wierzyłem, że to tak działa, ale faktycznie jechałem i tak badałem, jak mam wysoko stopę nad asfaltem i jak obiema stopami dotykałem asfaltu, to czubkami butów tylko. A w momencie, jak się zatrzymywałem na światłach, to mogłem położyć całe stopy na tym.
A wiesz, że to rozwiązuje problem bardzo wielu osób, bo naprawdę to daleko szukać. Mój tata jest taką osobą, zawsze zerkał, jeździ na cruiserach, na motocyklach, które mają nisko położone siodło. Zawsze zerkał na te adventury i zawsze mówił, pamiętam, no fajne są, pojeździłbym, czasami bym po jakichś szutrach polatał, ale ja mam ten tam 1,70 m z kawałkiem, no ja jestem po prostu za niski, ja się niepewnie na nich czuję, ja dosięgam paluszkami do ziemi albo wcale, to nie jest dla mnie komfortowe, no nie będę jeździł na takich motocyklach. Wiesz, takich osób jest naprawdę masa, my organizujemy te wyjazdy na adventurach, wiesz, tam po Andaluzji i mnóstwo ludzi dzwoni, którzy mówią, no a macie jakieś niższe motocykle, bo ja na tym nie jestem w stanie jeździć. No i tutaj Harley, wiesz, jako pierwszy, to jest innowacja pewna, że rzeczywiście wychodzą gdzieś tam frontem do tych osób, którym do ziemi brakuje. Myślę, że to może być rozwiązanie stosowane później też przez innych producentów, bo jest to całkiem naprawdę przydatna rzecz. Co tam jest jeszcze z takich nowinek?
To jest fajne. Jest poza tym też siodło, które można sobie po prostu obniżyć.
No to już było, prawda? To obniżenie siodła to już było, to wszyscy to już chyba w tym momencie mają, szanujący się producenci, że możesz sobie wyższą, niższą kanapę.
Niektórzy producenci możesz sobie kupić wyższą kanapę albo niższą.
No tak, tak. Tu dostajesz ją w standardzie, ale wiesz co mi się jeszcze spodobało? Ten wydech akcesoryjny, który ma tą zamykaną klapkę. No wcześniej w samochodach się
spotkałem. Ale nie chcesz wiedzieć, ile on kosztuje.
No chcę, teraz to zaciekawiłeś.
20 tysięcy złotych.
Wiesz, no, słyszałem, że wydycha kosztujących 10-15 tysięcy, więc
nie wiem,
Ale wciąż to jest
ja bym w to nie zainwestował.
Niezłe wariactwo. Natomiast ta klapka, że tam, to może jak ktoś nie wie, to powiem, jest przycisk na kierownicy. Jak chcecie, żeby było bardziej dudniąco, nisko i basowo, to sobie wciskacie, wduszacie tak. Ten przycisk i Harley zmienia dźwięk na taki naprawdę fajny, poważny i mruczący.
Fajne, ale to też nie jest taka różnica jakby przy wyjęciu DB Killera. To jest raczej takie podbicie basów, taki jak kiedyś w Walkmanach były takie systemy.
Tak, tak.
To jest takie podbicie basów i to jest fajne, moim zdaniem, na Europę Zachodnią, jak sobie pojedziecie w Alpy, i przejeżdżacie przez wioskę, no to włączacie taki standardowy tryb, gdzie jest cicho i tam szemrze tylko, powiedzmy, ten wydech. A jak chcecie posłuchać trochę brzmienia tego silnika i wydechu, no to sobie wciskacie guzik, otwiera się klapka i on rzeczywiście no troszkę tam...
Bo wiesz, jak to jest z tymi wydechami? Też czasami jest tak, że chcemy, żeby motocykl brzmiał, wiesz, fajnie, głośno i basowo, i nisko, ale chcemy przez pierwsze 50 km, a jak później jedziemy w trasę, nas to wkurza, nie? Więc to jest świetne. W trasie sobie robisz cichutko, a później gdzieś tam dojeżdżasz na zlot, to sobie pokazujesz, że masz fajne basy z tego wydechu i jest okej. Więc kolejne fajne rozwiązanie. Coś jeszcze było
no
w
jest
Panamerice.
To adaptacyjne zawieszenie też, które naprawdę fajnie działa.
Okej, ale adaptacyjne zawieszenie, powiedzmy, że znamy. Coś jeszcze
tylko
było
wiesz,
takiego...
Chodzi o to, że jest adaptacyjne zawieszenie i jest 7 trybów jazdy. I można sobie 3 tryby jazdy dostosować i to też zawieszenie się dostosowuje, bo na przykład przy offroadzie się podnosi, przy trybie road się trochę obniża. I to też jest właśnie fajna rzecz, kolejny taki feature, że właśnie są 3 tryby, jest AB, gdzie można wszystko sobie regulować, wszystko, to znaczy reakcję nawet na roll gas, czy hamowanie silnikiem, czy właśnie to zawieszenie, czy mapę silnika. Natomiast są 2 tryby offroad, czyli taki predefiniowany offroad po prostu i jest offroad plus, który też można sobie właśnie w pełni konfigurować. I to jest fajna sprawa, bo tutaj w tym modelu special dostajesz taki praktycznie, no nie powiem, że full wypas, dlatego że te regulacje no też odbywają się tam w jakimś zakresie. No jak na przykład chciałbyś poregulować, nie wiem, tłumienie odbicia czy coś takiego, no to tego nie zrobisz, wiadomo, bo to jest zawieszenie półaktywne i tam możesz tylko sobie trochę utwardzić albo coś takiego, ale do takich zastosowań adventure'owych, nazwijmy to, czyli powiedzmy, nie wiem, 60% asfalt, 40% jakichś shooterek i tak dalej, to naprawdę jest bardzo uczciwie motocykl wyposażony, moim zdaniem.
Poczekaj, aż BMW pokaże nowego GS-a. To zobaczysz. Z butów wypadniesz.
No pewnie tak, ale właśnie wczoraj rozmawialiśmy na spocie, że mam wrażenie, że Panamerica to nie jest motocykl, na który spojrzą potencjalni nabywcy GS-a. To raczej jest motocykl, który spodoba się ludziom rozważającym KTM-a na przykład.
A mnie się wydaje, że to przede wszystkim klientem na ten motocykl są ludzie, którzy jeździli już wcześniej na motocyklach Harley-Davidson, mają jakiegoś innego Harley'a i po prostu chcą spróbować motocykla innego typu, więc chętnie spróbują tej samej marki motocykla innego typu.
Może, ale też wydaje mi się, że na przykład to będzie dobry motocykl dla kogoś, kto wcześniej jeździł Moto Guzzi.
może tak być.
No, rozważam. Rzeczywiście jeszcze czekam na Stelvio i muszę się tym Stelvio przejechać nowym, ale jak Stelvio się okaże małe, bo sądząc po V100, no to będzie raczej mały motocykl, no to... Chociaż Panamerica też mnie zaskoczyła, bo ja spodziewałem się, że będzie kloc taki jak Varadero, taki szafa gdańska.
Ona jest wielka, ale prowadzi się...
Ale właśnie nie sprawia wrażenia. Jak się usiądzie, że na niej to tak... Zbiornik jest dość wąski.
Ale długi.
Łatwo się jeździ. No tak, ale tego tak nie widać, bo siedzisz, nie? Więc wrażenie, jak się na nim siądzie, to nie jest takie, że jakiś jest kloc potworny, tylko znaczy tak... No, ogólnie podsumujmy... Raczej zaskoczenia ta Panamerica niż rozczarowanie i zaskoczenia plus oczywiście.
No ja jakoś tak byłem do niej bardzo, nie wiem dlaczego, uprzedzony na początku, ale faktycznie chociaż nie pojeździłem na niej za dużo, żałuję, wiesz, że nie było czasu na to, żeby wsiąść na nią i polecieć gdzieś tam na Mazury, nad morze, w góry, zrobić ze 2000, pewnie wtedy bym coś więcej, no może jeszcze będzie okazja na dogrywkę, no niestety...
Wszystkiego się nie da.
Doba nie jest z gumy. Wszystkiego się nie da. Trzeba było też trochę czasu poświęcić na jeżdżenie breakoutem. I akurat ten czas z wielką przyjemnością poświęcałem na jeżdżenie breakoutem. Breakout to jest taki motocykl, który sprawia frajdę, jak do niego podchodzisz, jak na niego wsiadasz, jak na niego patrzysz, jak go parkujesz i się od niego oddalasz i się odwracasz za nim. No i jak jedziesz przez kilkadziesiąt kilometrów, bo dalej to już mnie w krzyżu łupie i się magia kończy.
Ja do Nieporętu dojechałem i już chciałem dzień przerwy.
Jedna rzecz mnie w nim wkurza, jeśli już o ergonomii mowa, przywaliłem kilka razy tak nogą o ten wystający filtr powietrza z prawej strony, że mam siniaka.
To jest tak, ciekawe, bo ja zauważyłem właśnie, jak jechałem do tego Nieporętu, tam na nagrywki, to chciałem to sobie dohamowywać, bo tak między samochodami gdzieś tam jeździłem, chciałem sobie dohamowywać tym hamulcem i bum! I mówię, kurde, tutaj trzeba gdzieś bokiem tą nogę.
Tak.
No to jest dziwne, to rzeczywiście, ale to jest tak, wydaje mi się, że to jest breakout, to jest taki samiec alfa i on ma to w dupie po prostu. Siadasz, masz jechać.
Ale wiesz, co jest fajne, że wybacza się takie rzeczy motocyklom, które są w jakiś sposób spektakularne, nie? Jeśli on naprawdę jest spójny, piękny, spektakularny i faktycznie daje takie, wiesz, 120% efektów wizualnych, to jemu można wybaczyć te ergonomiczne fuck-upy, nie?
Pewnie, wiesz, no, tym bardziej, że to w prawie każdym motocyklu... Znaczy, wydaje mi się, że to są takie rzeczy, które tworzą właśnie charakter motocykla. Bo jak masz tak, jak w japońskich sprzętach, wszystko jest takie po prostu idealne, do niczego się nie można przyczepić, albo jak powiedzmy wadą jest to, że na przykład coś jest na taśmę klejącą zrobione, to, no to nie są elementy, które tworzą ten charakter motocykla, tylko po prostu obniżają jego taką wartość w oczach użytkownika.
Wiem, o czym mówisz.
A tutaj właśnie takie drobnostki, takie drobne niedostatki jakby podkreślają to, co jest najważniejsze w tym motocyklu, czyli tam tą moc, tą właśnie bezwzględność, spektakularność w przypadku breakouta.
Ostatnio ktoś mnie spytał, chciał kupić Honda CBR 650, wiesz, R i zapytał mnie, czy to dobry pomysł. I ja tak zacząłem się krzywić, nie? I pytam, no dobra, ale co jest w niej nie tak? Nie byłem w stanie wskazać, co jest w niej nie tak, poza tym, że brakuje w niej właśnie tego, mi osobiście, brakuje w niej tego właśnie, wiesz, charakteru.
X-faktora.
I pojawiający się, jak nazwałeś, X-faktor powoduje często, że są jakieś niedogodności. No ale dobra, to może tak.
Breakout, nie o Hondzie.
Breakout, BMW R18 czy Triumph Rocket 3? Jakby który typ najbardziej ci...
Nie, ja zdecydowanie Breakout. Zdecydowanie. Chociaż BMW R18 bardzo lubię i wiem, że to jest dobry motocykl. Jakby on... do mnie przemawia wykonaniem i tak dalej, i tak dalej. Nawet wybaczam tą wpadkę z grzanymi manetkami. Natomiast to nie jest...
Słuchacze nie wiedzą, o co chodzi, ale nie będziemy wprowadzać. Wiedzą, daj spokój.
Wiedzą. Kto ma wiedzieć, ten wie. Ale chodzi o to, że on nie przemawia do mnie w ten sposób, że jakby... być może bym się zaprzyjaźnił, ale jakby takie pierwsze wrażenie, że wsiadam i jadę, chociaż Breakout jest mniej wygodny, jest taki bardziej chamski od BMW i jest ostentacyjny, czego ja nie lubię, ale jednak ma coś takiego, co przemawia do mnie natychmiast, nie? Że jakby wiem, że to nie jest mój motocykl, ale z tych wszystkich, które wymieniłeś, najbardziej szanuję. No i znaczy, najmniej do mnie przemawia Triumph, bo chociaż jeździło mi się nim bardzo dobrze, to być może dlatego, że on jest taki najbardziej właśnie ugładzony. On jest najmniej takim samcem alfa. On jest takim pakerem, mięśniakiem, natomiast on nie jest takim wariatem jak Breakout. W Breakoutcie faktycznie wystarczy lekko puścić sprzęgło na światłach i cię katapultuje do przodu i nie ma szans, żebyś na koło poszedł nawet.
W ogóle podoba mi się wychodzenie z zakrętu w tym motocyklu, że tam cały czas czujesz, że ten tył się przesuwa, on ciągle ucieka. Wcale nie musisz mocno odkręcić.
Mimo tej opony takiej wielkiej. Tak, nie? No. Tak. Poza tym takie właśnie te takie niedogodności, typu wiem, wchodzisz w zakręt i słyszysz już jak podnóżek tam
no, szybko,
muska.
Bardzo szybko.
Muska asfalt.
Tak,
no.
tak.
W ogóle, żeby wejść w zakręt, no to trzeba go po prostu brutalnie zmusić do tego, nie? Położyć kolanem, pierdyknąć tak. w kierownicę. Bo nie lubi, nie będę skręcał i co mi zrobić.
Jeszcze zamykając temat 18, tylko powiem ci, że będzie okazja, nie wiem czy pamiętasz, ale jeszcze przed końcem sierpnia będziemy nagrywać na naszego YouTube'a taki materiał, gdzie porównamy wszystkie R18, wszystkie, wiesz, wersje, także to będzie chyba najwięcej motocykli w jednym filmie.
Ale jest to tydzień Harley'a i nie rozmawiamy o R18.
No, tam to konkurencja, trzeba konkurencji mówić tutaj, no. Cały czas, wiesz.
No pozdrawiamy, ja szukam... Tomek, pozdrawiamy.
Trzeba mówić też o tych konkurencyjnych modelach, bo wiesz, a swoją drogą, to też jest tak, że my czasami chcemy robić te testy porównawcze i się zastanawiasz, jaki tutaj jest konkurent dla takiego Breakouta na przykład, nie? A później ludzie ci mówią, że oni się zastanawiają na przykład, czy kupić Breakouta, czy kupić na przykład, nie wiem, coś sportowego, że oni rozważają
Tenere,
takie wybory, nie? Albo Tenere na przykład. To jest niesamowite dla mnie, że to, co nam się wydaje, że jest konkurencją, to dla wielu ludzi wcale nie jest konkurencją, bo rozważają takie...
No nie, ale właśnie to jest potwierdzenie tego, o czym ja mówię, że są takie motocykle, one mogą być z kompletnie różnych bajek, tak jak ta Tenerka właśnie wspomniana. No, czułem, że to jest taki mój motocykl, że jest dokładnie to, czego ja potrzebuję. Chociaż teoretycznie żadnego z moich kryteriów nie spełnia, bo ma za mały silnik, jest bardzo offroadowy, czego ja też nie lubię za bardzo, więc to są takie właśnie rzeczy trudne do wyjaśnienia, tak samo jak z tą CBR-ką. Nie wiadomo dlaczego, po prostu trudno mi się do czegoś przyczepić, ale no nie i koniec. Nie?
Ta sfera duchowa po prostu.
Sfera duchowa,
wchodzi w grę.
No dobra, podsumowując Breakouta, kupiłbyś sobie taki motocykl, jakby cię było stać na niego?
Ociekającego chromami Harley'a z prawie dwulitrowym silnikiem do tego, żeby jeździć nim
no powiedzmy, że
po mieście i to też niezbyt
zamiast
wygodnie.
Zamiast chromu
tak?
byś miał brytyjską wyścigową zieleń.
Ja mam, wiesz, że ja mam duży problem z tym odpowiadaniem na pytanie, czy bym sobie kupił, bo to jest tak trudno się wczuć w rolę siebie, kupującego motocykl, mającego inną pracę i robiącego inne rzeczy i mającego inne potrzeby.
Dawno nie kupowałeś motocykla po prostu.
No właśnie, to jest takie, wiesz, no jak kupuję motocykle, to takie kompletnie dziwne i inne, że trudno jest mi się, wiesz, teraz wczuć w te... Czy bym go sobie kupił? No wiesz, tam mając jakieś tam... Na pewno nie jako jedyny motocykl. No, no to nie jest motocykl, który mógłbym mieć jako ten jedyny. Jako drugi, trzeci. Pewnie tak. Biorąc pod uwagę te, które mieliśmy na... W ogóle całą linię Harley'a Davidsona obecną, to na pewno Breakout jest jednym z moich faworytów. Jest tak dla mnie najbardziej spójny. Ten styl najbardziej mi leży. Ta kierownica, wiesz, czystość tego wszystkiego tutaj. Ta prostota bryły, ta jego... To, że on jest taki masywny, niski, udaje, że jest sztywny z tyłu, nie? Ta opona, błotnik.
Podsumowując, Breakout nadaje się do latania bokiem, zostawiania długiej czarnej krechy.
Lansu, to jak najbardziej.
Lansu, do wytwarzania zadymienia okolicy.
Jako zadymiarka na imprezę.
Zadymiarka.
Do tego, żeby na niego patrzeć. I jeżeli ktoś lubi obcować z pięknem i sobie tak, jak to ja lubię czasami, popijać sobie kawkę i patrzeć na motocykl, który zaparkowałem, to tak, jak najbardziej tak.
No i też dla ludzi, którzy uwielbiają polerować chromy, bo tam rzeczywiście powierzchnia jest do polerowania. Mnóstwo i jeszcze plus felga. Bo ta felga taka frezowana też wymaga dużo czyszczenia, bo jak się zaniedba, to...
Powiedziałeś o feldze, od razu jeszcze przypomniałem sobie, zaskoczyły mnie tam hamulce. Tam jest jedna tarcza z przodu, jak ja go zobaczyłem, myślę sobie, ponad 300 kg, jedna tarcza, przecież to nie będzie hamować. Co wy robicie, Harley? I to hamuje, tak nawet wystarczająco bym powiedział. Jak na jedną tarczę byłem zaskoczony.
No tak, tak. Ja miałem takie wrażenie pierwsze, że to taka kotwica, tylko że też tam klamka jest tak ustawiona, że ten zakres hamowania jest malutki taki. Nie? I to też może takie było wrażenie, bo przez to, że był krótki skok, to jakby podświadomie, jak zacząłem pierwszy raz hamować, to go po prostu zacisnąłem.
Zero-jedynkowo trochę
i on prawie z dęba stanął, więc był taki... Dziwne, no ale okej, okay, fajnie. Bardzo, bardzo się cieszę, że dostaliśmy właśnie takie trzy motocykle, bo no naprawdę trzy kompletnie różne bajki. I to nie chodzi o bajki w sensie, że motocykle...
Motor bajki, tylko...
tak, ale że po prostu trzy opowieści różne o Harley'u Davidsonie i od razu mi się przypomina strategia Harley'a, którą wprowadził prezes Matt Levatich, Roads to Harley Davidson. Jakby my jesteśmy bardzo różnymi ludźmi, ale każdy z nas ma jakąś tam swoją drogę, czy jakąś tam, nie wiem, pokonuje jakąś drogę do tego, żeby stać się użytkownikiem Harley'a Davidsona. I wydaje mi się, że właśnie ten nasz test pokazał, że ta strategia była, jakby miała słuszny pomysł. A tam ekonomicznie coś nie wypaliło, ale...
I to oczywiście, te Harley'e, te modele, które my mieliśmy, to nie są wszystkie drogi, bo jest jeszcze ich całe... Widziałeś wczoraj na spocie, nie? Na przykład widziałeś tego, wiesz, Softaila, tego Deluxa.
Klasyka,
na tych szprychach. Kurczę, to w ogóle coś niezwykłego. Jakie tam są jeszcze różne, wiesz, style w obrębie
tych motocykli. Tak, ale do tej pory jakby Harley był tylko Harley'em, był tylko takim, powiedzmy, no, w jednym typie amerykańskim.
No tych gałązek jest teraz znacznie
teraz
więcej.
Się robi właśnie fajnie i to jest, to mi się bardzo podoba.
Tak, jak ktoś nie lubi tych silników chłodzonych cieczą, to niech po prostu ich nie kupuje, nie trzeba ich tam od razu hejtować. Ustaliliśmy, że Nightster jest nie dla nas, ale niech on sobie będzie fajnie. Zawsze to jakieś urozmaicenie na rynku. Dla mnie ten tydzień był bardzo pouczający. Ja chciałem też powiedzieć, że szanuję to, że jesteś tak przygotowany do podcastu, Rafał, że nawet koszulkę Harley'a założyłeś do nagrania tego podcastu, bo mimo, że nikt jej nie widzi,
to... Ostatnia czysta mi została, po prostu.
120-lecie widzę tutaj, przywiozłeś z Budapesztu z imprezy.
Dostałem, pewnie, tak. Przypominamy Wam oczywiście o tym, że jeszcze do niedzieli, do 23.59 trwa konkurs.
Konikurs.
Konikurs, w którym do wygrania jest kask Schubert S3. I do wygrania są plecaki Motul, klocki hamulcowe, TRW, akumulatory Excite i koszulki Motogen. A konkurs jest bardzo prosty, wystarczy zrobić fajne zdjęcie, filmik, TikToka albo rzeźbę, albo układ choreograficzny i oznaczyć hashtagiem Operacja Lato i oznaczyć nas, czyli tam małpka Motogen albo małpka Motogen.pl i żebyśmy po prostu mogli zobaczyć tą pracę. No i my zbierzemy konsylium mędrców i wybierzemy najfajniejsze
Dużo
prace.
Dużo najfajniejszych prac. Ja jeszcze chciałem dodać, że film, jaki nagraliśmy w tym tygodniu, dotyczy Panameryki.
I jest sztosem.
Tak, był taniec, jak to się mówi, odbijanego, tak? Że tam każdy z nas sporywał Panamerykę do innego świata, więc ja w mieście, Rafał w turystyce, Piotrek w offroadzie.
Panameryka była rozrywana dosłownie.
Została rozrywana, więc na YouTubku Motogenu taki film właśnie.
Tak. Tak, jeszcze wspomnimy naszych partnerów, bo to dzięki nim wczoraj były burgerki, dzięki nim były owoce, a wiesz w ogóle ile poszło kilogramów owoców?
Kilkadziesiąt pewnie.
Będzie podsumowanie, słuchajcie, ale powiem Wam, że poszło 450 butelek piwa bezalkoholowego, kilkadziesiąt kilo owoców, kilkadziesiąt kilo ciastek, także... No, spust macie, trzeba przyznać.
500... Ale to, żeby nie było tak, że my, wiesz, wypominamy teraz, no. Dobrze, niech wam idzie na zdrowie.
Nie.
Dziękujemy, że byliście z nami na tych spotach, to jest najfajniejsze.
Niech wam idzie w co tam chcecie.
Te spoty wymyśliliśmy 3 lata temu, że będziemy je sobie robić.
I... No, ten rok jest rekordowy, tam blisko 600 motocykli w ogóle się pojawiło na wszystkich spotach. Na 6 to tak średnio.
Świetna atmosfera, nikt niczego złego nie odwalił, chociaż wczoraj tam niektórzy widziałem trochę przeginali na tej prostej obok stadionu.
A, tak, ale to tak. Chyba nie z naszego spotu.
Nic złego się nie stało, a dużo dobrego się stało na tych spotach, także było przemiło Was spotkać, przybijać piątki i rozmawiać o motocyklach.
Dokładnie. Bary, czy Ty jeszcze partnerów będziesz pamiętał, żeby ich wymienić?
Oczywiście, że tak.
No to dajesz.
Oczywiście.
Dziękujemy następującym partnerom.
Tak, w operacji Lato grają z nami Motul Polska, Schubert, Excite, Forride, TRW i BNP Paribas. Taka szósteczka naszych partnerów w tegorocznej operacji Lato.
Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i oczywiście niezmiennie zapraszamy na następny. Mówili do Was Raf
i Bary. Do usłyszenia.